Dokument w Radiu Gdańsk.
Przede wszystkim w zdjęciu analogowym cała magia dzieje się poprzez błonę fotograficzną. Błonę fotograficzną, na której jest emulsja, która jest, jeśli dobrze pamiętam, tam się znajduje bromek srebra. I na tę błonę, ona musi być przetrzymywana w ciemności, czym się zajmuje właśnie aparat, on ten film trzyma. Później poprzez migawkę jest on naświetlany przez daną część setnej sekundy albo przez całą sekundę i po tym naświetleniu zachodzi reakcja chemiczna, w której ten bromek srebra tworzy metaliczne srebro, takie, które zostaje tam. Wtedy aparat przewija do następnej klatki i znowu jest naświetlana taka właśnie błona. Po naświetleniu 36 zdjęć albo więcej, albo mniej, ta błona musi być wywołana. To jest też proces chemiczny. Później jest utrwalana i dopiero wtedy powstaje na niej obraz negatywowy, który można zeskanować albo można zrobić z niego odbitki.
Fotografia analogowa to fizyka, chemia i odrobina magii. O niezwykłej pasji do dawnych zdjęć i wyjątkowości tradycyjnej fotografii opowie bohater mojej audycji, 19-letni Mikołaj, który od kilku lat kolekcjonuje stare aparaty fotograficzne. Naprawia je i ich używa. Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Analog.
Wszystko się zaczęło, jeśli dobrze pamiętam, podczas lockdownu, kiedy to w nudach chyba znalazłem na YouTubie pierwsze filmiki o aparatach analogowych. Kiedyś pamiętam, że gdzieś były w domu, gdzieś się widziałem, ale nigdy z nich nie korzystałem. I to mnie zmotywowało do tego, żeby poszukać aparatów, które były u mnie w rodzinie. I udało mi się u mojej babci odkopać aparat Helicon 4, czyli taki bardziej plastikowy, taki bardziej zabawkowy aparat, ale nadal działający. I pamiętam, że wtedy kupiłem moją pierwszą kliszę i robiłem po raz pierwszy wtedy zdjęcia. To było właśnie tak z 2 lata temu. No i mi się spodobało i do teraz to robię. Fotografuję nimi aktywnie. Czyli każdy aparat, który kupuję, jest przeze mnie używany. Zazwyczaj przechodzę przez 1, 2, 3 klisze. To, że je kolekcjonuję, wychodzi właśnie od tego, że dużo tych aparatów jest i bardzo przystępnej cenie można je znaleźć, dlatego z ciekawości zawsze jakiś wypróbuję, jakiś nowy kupię, zobaczę, jak się go używa, aż w końcu może znajdę ten, który mi się najbardziej podoba. Te aparaty na pewno swoje lata mają. Jak dobrze widać, większość z nich jest w stanie działającym, ale nie w 100%. Czyli na przykład mamy jeden aparat, w którym działa tylko jeden czas, drugi aparat, w którym migawka źle działa, źle pracuje, przez co zdjęcia nie są naświetlone poprawnie. Tak naprawdę wychodzi to zazwyczaj po tym, jak już skończę robić zdjęcia. Niektóre z tych aparatów sam staram się naprawiać. No nie ma innego sposobu. Już zajmują się tym ludzie, ale często, żeby naprawić taki aparat, to wychodzi taniej kupić po prostu nowe. Moim ulubionym aktualnie jest aparat Hinon CX, ponieważ jest to pierwszy aparat taki porządniejszy, który kupiłem. Wcześniej właśnie miałem aparaty takie, można to powiedzieć, produkcji sowieckiej, radzieckiej. Jak taki aparat kupowałem, on był w 100% funkcjonalny, ale był toporny, niewygodny i wizjer na przykład był ciemny. Przez co tak naprawdę użytkowanie takiego aparatu nie było w żaden sposób przyjemne. A teraz właśnie kupiłem ten aparat Hinon, który jest produkcji japońskiej i jest porządny moim zdaniem. Przynajmniej się go łatwiej używa. Naciąg jest bardzo sprawny, bardzo gładko działa. No i migawka też na wszystkich czasach wyzwala i naświetla poprawnie. Czasy dochodzą aż do 1000, co no nie jest taką częstą tak naprawdę przypadłością w tych starszych aparatach. No i też działają wszystkie wolniejsze czasy, ponieważ aparat też może mieć w sobie taki mechanizm zegarowy, w którym to będzie on odliczał na przykład 1 sekundę. Tak, tu pokażę. I dopiero po sekundzie tak jakby wraca lustro i zdjęcie jest naświetlone, więc jest to na pewno aparat, któremu najbardziej ufam i najczęściej z niego teraz korzystam, no bo jednak wcześniejsze moje aparaty to cechowały się tym, że na przykład nie mogłem robić jednych czasów, bo gorzej działały, albo wybór przysłon zazwyczaj też szwankował, no bo warto zaznaczyć, że obiektywy, których używam, też są stare. Są to obiektywy, które zazwyczaj były produkowane w tamtych czasach, bo tylko takie obiektywy do nich pasują. One same w sobie też wymagają często serwisu, dlatego że na ich listkach przysłony Zazwyczaj zostaje smar i przez to bardzo długo się ona zamyka, co jest no, nie do końca przyjemne, ponieważ żeby dobrze robić zdjęcia, no, to czasem trzeba tą przysłonę domknąć i żeby czekać 50 sekund na to, albo 30 sekund, albo minutę, no to jest to bardzo niewygodne w codziennym użytkowaniu i wtedy trzeba rozkręcić, przeczyścić tę przysłonę i dopiero wtedy można cokolwiek dalej z nimi robić. Z takich prostszych napraw, które zrobiłem, w jednym z zenitów naciąg filmu działał tak nie do końca płynnie i wtedy wystarczyło go tylko rozkręcić, przeczyścić właśnie jakieś części, bo nie zawsze trzeba je wymieniać i po takim małym czyszczeniu działa ono wiele sprawniej, ale już takie poważniejsze naprawy, jak na przykład naprawy tych mechanizmów opóźnienia, czyli tych bardziej zegarowych, tego się jeszcze nie podejmowałem, tak samo jak na przykład czyszczenie pryzmatów, bo to też jest częsty problem, że pryzmaty z czasem tracą swoje właściwości i odklejają się od nich właśnie ta warstwa odbijająca światło i wizjer jest w gorszym stanie i tego nie jestem też w stanie naprawić. Mamy tu zenity, mamy tu zmiany, mamy tutaj praktykę też, to jest niemiecki aparat. Mamy tutaj też aparaty takie ciekawsze, na przykład to jest Aqua Pocket, to jest mały aparat, niektórzy powiedzieli szpiegowski, na film 126, jeśli dobrze pamiętam. I to jest bardzo malutki aparacik z małym wizjerem. To jest prosta tak naprawdę zabawka, do którego film nadal można kupić, co jest ciekawe. Więc jest to aparat prosty w swoim działaniu i to jest Aqua Silette z roku 60. Drugiego. To jest bardzo mały aparat. Wizjer jest tylko po to, żeby tak jakby sobie pomóc. On tak naprawdę nie patrzy przez obiektyw. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale jest to aparat z lat właśnie 62. I nawet sprawdzałem, jaka była jego cena w tamtych latach. To jest ciekawa rzecz, że tak samo jak dzisiaj, tak samo teraz, wyciągnę na chwilę stronę, bo miałem zapisane, żeby nie pomylić się. Tak samo jak w wcześniejszych latach, tak samo teraz można go kupić, tutaj pisze pan za 25 funtów, za tyle można, no czyli takie 100 zł. Za 25 funtów można było go kupić w 63 roku, a zarabiali ludzie w Wielkiej Brytanii 46 funtów, czyli była to połowa miesięcznej pensji. To jest najstarszy z mojej kolekcji. Następne jakie mam to są właśnie zenity. Jeden zenit jest z Olimpiady, z Moskwy 80 roku i on jest w pełni działający. On jest jedynym zenitem, którego mam, który ani razu mnie nie zawiódł i z niego też dużo korzystałem. On jest tak naprawdę bardzo topornym narzędziem, bo jednak aparat to tylko narzędzie do robienia zdjęć. Najważniejsze jest obiektyw i błona filmowa, której użyjemy. No, jest to aparat, który kupiłem za 20 zł akurat, więc to naprawdę ceny tych aparatów nie są zaskakujące. Często, kiedy kupuję jakieś aparaty albo obiektywy, to znajdują się ludzie, którzy sprzedają je masowo, na przykład w pudełkach po jakimś dziadku albo jakoś rodzinne pamiątki w spadku dostają i często znajduję tam filmy już wywołane z czyimiś wspomnieniami i nie jestem w stanie nigdy dotrzeć do tych osób i na przykład jestem w stanie zobaczyć to, jak kiedyś oni żyli, bo te filmy nadal ze mną teraz są i kiedyś mam nadzieję, że znajdę ludzi, których rodziny znajdują się na tych zdjęciach. Należy pamiętać o tym, że właśnie błona, w przeciwieństwie do nowoczesnych aparatów, ma jedną czułość, czyli na przykład czułość na film osiągającą w tym wypadku na przykład 100 ASA, to była stara jednostka, a w naszych można powiedzieć, że ISO. Czyli dajmy na to, że mamy film 100 ISO, należy to sobie ustawić na aparacie, żeby pamiętać o tym i żeby dobrze to wymierzyć, to należy zmierzyć czułość światła, a dokładniej natężenie światła w danym miejscu. Służą do tego na przykład światłomierze zewnętrzne albo wewnętrzne w aparatach. Teraz można nawet używać do tego aplikacji w telefonach, bo te stare światłomierze, one tracą swoją dokładność pomiarową i nie należy im ufać, więc po zbadaniu już czułości światła należy film naciągnąć w aparacie i dopiero później, no mając to w głowie, że mamy tylko 36, więc trzeba 36 zdjęć, więc trzeba się porządnie zastanowić, czy na pewno chcemy czemuś zrobić zdjęcie. Dopiero wtedy można wykadrować, wyostrzyć i zrobić zdjęcie. Po poprawnym zrobieniu zdjęcia należy film naciągnąć do następnej klatki i można kontynuować, aż nie uda nam się wystrzelać całego filmu, co mi zajmuje na przykład miesiąc. Sam film jest skądinąd drogi. Jedna rolka filmu takiego kolorowego, bo jednak film czarno-biały, kolorowy to jest różna cena. Kolorowy film to jest koszt 40 zł na przykład. Czyli wychodzi nam, że tak w przybliżeniu złotówka za zdjęcie. No to nie jest to mały koszt. Na pewno jest to coś, nad czym warto się zastanowić, no bo jeżeli jedno zdjęcie kosztuje nas złotówkę, jeszcze nie wliczając wywołania i tego procesu całego, no to jednak oszczędzamy te zdjęcia.
To może jeszcze wróćmy do tego aparatu szpiegowskiego, tak to określmy.
Tak.
Czy to jest tak, że te zdjęcia wyglądają trochę inaczej, zrobione tym aparatem z malutką kliszą?
Z malutką kliszą, tak. No na pewno jest ona bardziej ziarnista, czyli mówimy tu o ziarnie, czyli mówimy tu o tych właśnie malutkich drobinkach srebra, które są na filmie. To właśnie przez to, że ten film jest bardzo mały, on jest tak naprawdę powierzchnia naświetlana, to jest wielkości palca, można tak powiedzieć, wskazującego. Więc tak mały film, po naświetleniu nie zrobimy z niego większych odbitek, na przykład w porównaniu do filmu 35 mm i wtedy można już zrobić odbitki wyższej jakości, na przykład takie do powieszenia sobie gdzieś. Mam tu na przykład też lampy błyskowe stare. To jest jedyna lampa błyskowa, której najbardziej ufam, chociaż jest ona bardzo toporna, bo wkłada się ją do gniazdka. Nie ma ona wewnętrznej żadnej baterii litowo-jonowej, dlatego moim zdaniem do teraz jeszcze działa, bo wiele lamp miało w środku baterie, tak były przetrzymywane i później one z natury po prostu się degradowały, wylewały i te lampy nie działają. A ta lampa w 100% działa i nawet można słyszeć, jak ona się ładuje, tak jakby w środku ten kondensator, więc często z niej korzystam. Mamy tutaj też inny taki, to jest też bardzo ważny przedmiot do robienia poprawnych zdjęć, zwłaszcza, że czasem możemy w jakimś miejscu mieć za mało światła i wtedy musimy ustabilizować aparat, dlatego że na przykład kadr, który sobie wybraliśmy, byśmy musieli naświetlać przez sekundę. A jeżeli byśmy chcieli go naświetlać przez sekundę, no to utrzymując aparat w ręku, zdjęcie wyszłoby nam poruszone. Dlatego musimy korzystać z statywu i zgodnie z tym, że kupuję stare rzeczy, to jest to statyw z lat 30. Dokładniej mówiąc, niemiecki statyw, który jest w 100% mosiężny i metalowy i nic w nim się nie zepsuło. Do teraz jest w stanie go spokojnie rozłożyć i złożyć i to pokazuje tak naprawdę, jakiej dobrej jakości to były rzeczy produkowane w tamtych czasach.
Część aparatów widziałem, a część widzę, że są nowe. Mikołaj dosyć często kupuje aparaty i tutaj zapanować nad tym jest też ciężko. Statyw naprawdę robi wrażenie. I że on jest z lat 30. też nie wiedziałem. Bo on jest chyba najstarszą częścią tej całej kolekcji.
No właśnie, tam pan grzebał przed chwilą w wideo, coś tam pan naprawiał, to chyba takie
tak,
trochę
rodzinne.
Tak,
próbowałem naprawić, tak. Mikołaj tu odkrywa różne sprzęty, które są w domu. Wideo ma praktycznie 30 lat.
A tak, wygrzebałem wideo. No wygrzebałem magnetowid Hitachi, bo usłyszałem od taty, że gdzieś w domu jest. No to naturalnie musiałem go znaleźć i próbować go odpalić jakieś stare kasety. No i tu właśnie doszliśmy do tego problemu, że jedna kaseta już w nim była i nie chciała z niego wyjść.
Magnetowid został kupiony w Malborku za dolary, w Baltonie. $300 pamiętam kosztował i wtedy to chyba były 4 pensje, co najmniej tamte, z tego co pamiętam. Ja byłem wtedy młody, miałem chyba 18 lat, także era wideo wtedy dopiero wchodziła. Kasety były też kupowane w Peweksach, w Baltonach. Ja go podziwiam, że on tak się tutaj wciągnął w to wszystko, no bo to jest taka materia niełatwa, ale on dużo czyta, dużo jest w necie, dużo się uczy, co mnie bardzo cieszy. Ja jestem z tego pokolenia, który miał jeden aparat, też taki podobny, Fieda 5. Miałem powiększalnik i zajmowałem się fotografią trochę. No i się siedziało w łazience, wywoływało filmy koreksem, tak, w koreksie. No i to jest jedyna taka rzecz, którą pamiętam z fotografii. No potem weszły aparaty cyfrowe i wszystko, całość się, że tak powiem, rozeszła.
Jaki jest na to pomysł? Ja przede wszystkim zazwyczaj to wygląda tak, że jak na przykład przyjeżdża jakiś mój znajomy, to często się umawiamy na to, że kupimy sobie kliszę. Dajmy na to, że gdzieś jedziemy na tydzień i mówię, słuchaj, a kupimy sobie, bo klisza to jest złe nazwę, kupimy sobie właśnie film i będziemy robić zdjęcia. I wtedy właśnie przez cały wyjazd mamy te 36 zdjęć do zrobienia. I wtedy zostaje mi ten film. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, że ten film tak jakby fizycznie zawsze ze mną będzie i zdjęcia, te wspomnienia, które są na nim zapisane, one nie znikną. Problemem, który wydaje mi się być częsty, to jest to, że bardzo dużo teraz ludzie robią zdjęć i tak naprawdę tych zdjęć później nie widzą. Robią je raz i zapominają o nich, albo się robi 50 zdjęć i zostaje wtedy tylko jedno dobre. A zdjęcie zapisane w telefonie, no to też zmienimy telefon, zdjęcie gdzieś zniknie. Tak, zdjęcia są ulotne i tak naprawdę wszystko, co teraz robimy w internecie, wszystko, co tak naprawdę gdziekolwiek wysyłamy, to są rzeczy, które łatwo mogą nam gdzieś się zagubić, a jednak jak będę miał tą kliszę, to zawsze będę w stanie ją zeskanować albo zrobić odbitki i zawsze będę miał to zdjęcie przy sobie i wiem, że nigdy się nie zgubi. Jakie mam marzenie? No przede wszystkim samemu wywoływać, zacząć wywoływać, bo to jest jednak rzecz najdroższa aktualnie, bo ja jeszcze nie mam do tego całego sprzętu, nie mamy jeszcze powiększalnika, nie mam całej chemii. No tak, ale podobno jest gdzieś powiększalnik, czyli muszę go też znaleźć.
Jest powiększalnik Krokus.
Jeżeli będzie jeszcze działał.
Będzie działać tam, tylko może nie działać żarówka.
To będę musiał ją dokupić.
Tak, no, to jest jedyna rzecz, która tam się
będę musiał w takim razie zacząć sam właśnie też wywoływać w łazience, tak jak tata. I na pewno będzie to kolejne wyzwanie, no bo z tego co wiem, to jest proces nie dość, że trudny, to wymagający dużo cierpliwości. No bo trzeba tam mierzyć wszystkie czasy, tak, w którym spędzi w jednym, właśnie w koreksie, później jak się długo będzie utrwalać i dopiero później się zobaczy, co z tego wyjdzie. Więc na pewno będzie tu dużo prób i błędów, ale wydaje mi się to też kolejną taką rzeczą do podbicia.
Tak, wtedy będzie dużo taniej to wszystko robić, bo teraz to wywoływanie filmów i klisz w porównaniu do filmów cyfrowych, znaczy do w ogóle wywoływania cyfrowego jest dużo droższe.
Tak, to przede wszystkim. Dla mnie wywołanie takiego jednego filmu to jest 30 zł, plus 30 zł za samą kliszę.
Nie wiem, ile teraz kosztuje wywoływacz czy utrwalacz. Kiedyś w Gdańsku Stówka. Był sklep.
No tak, teraz już sklepów szło. Nie ma.
Ostatnio żeśmy z Mikołajem dowiedzieli, znaczy ja wiedziałem, Mikołaj się dowiedział, że Polska produkowała filmy w ogóle.
Tak, tak.
Czego nie wiedział, bo teraz tylko jest Kodak, tak, Aqua.
Tak, Kodak, Fujifilm, Aqua.
W Bydgoszczy była fabryka filmów, tak, no. Foton.
I teraz jej nie ma niestety.
No nie ma.
No i więc na pewno będzie
innej
to...
Innej nie było wtedy.
Będzie to jakieś takie wyzwanie dla mnie, no i mówię, kupić wtedy tą całą chemię i się dalej w to bawić.